dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest czwartek, 22 marca 2007 roku. W kabinie studia nad przebiegiem audycji czuwają Grażyna Chmurska i nasz realizator Neil. Po dzienniku, w którym udział wezmą Marek Brzeziński, Piotr Rosochowicz, usłyszą Państwo przegląd prasy, notatnik paryski Marka Brzezińskiego, magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej, magazyn Muzyka ze świata Agnieszki Kumor oraz felieton Piotra Błyńskiego z cyklu Salony i Wystawy. Oto najważniejsze doniesienia dnia, mówi Parysz RFI. Uniwersytet Warszawski zażądał zawieszenia do czasu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego kontrowersyjnej ustawy o dekomunizacji, która weszła w życie parę dni temu. Senat uczelni uznaje w swojej uchwale w sprawie zagrożeń dla demokratycznego państwa prawnego, przyjętej jednogłośnie i opublikowanej w dniu dzisiejszym, że należy wstrzymać wszystkie postępowania związane z tą ustawą. AFP przypomina, że na mocy tego tekstu setki tysięcy Polaków urodzonych przed rokiem 1972 będą musiały się spowiadać z ewentualnej współpracy z UB. Rada zwróciła się też do prezydenta Kaczyńskiego i do Sejmu o jak najszybszą nowelizację tej ustawy, zmierzającą do jej zawieszenia, przynajmniej do czasu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w kwestii jej zgodności z ustawą zasadniczą. Wielu naukowców i dziennikarzy, podkreśla agencja, już oświadczyło, że nie wypełnią przepisowych formularzy, które uważają za upokarzające. Osoby, które ich nie złożą, mogą zostać pozbawione pracy, choć ustawa nie precyzuje, w jakich warunkach. Fałszywa deklaracja grozi karą 10 lat pozbawienia prawa do wykonywania funkcji, natomiast przyznanie się do współpracy przynajmniej teoretycznie niczym nie grozi. Dyrekcja Polskiego Radia już zapewniła jednak, że zwolni z pracy byłych współpracowników. Uchwała Senatu UW nie szczędzi gorzkich słów obecnej władzy, potępiając nasilające się w życiu społecznym i politycznym przejawy instrumentalnego traktowania prawa, zawłaszczanie instytucji publicznych przez rządzące partie polityczne, ograniczanie niezależności mediów, obniżający się poziom legislacji, podważanie autorytetu sądów, ataki na niezależność Trybunału Konstytucyjnego, nadużywanie instytucji tymczasowego aresztowania. Podobną uchwałę podjęło Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Donald Tusk oskarżył dzisiaj braci Kaczyńskich o nadmierną uległość wobec Waszyngtonu w kwestii tarczy antyrakietowej. Tusk, znany poniekąd z proamerykańskiego stanowiska, co podkreślają agencje, stwierdza, że choć nie można się a priori przeciwstawiać instalacji tej tarczy w Polsce, trzeba starannie rozważyć, czy wzmacnia ona, czy też osłabia bezpieczeństwo kraju. Jego zdaniem rząd prowadzi w tej dziedzinie politykę niejasną i tajną, nie bacząc na skutki. Co więcej, Tusk oskarżył premiera Kaczyńskiego o nieznajomość tej kwestii, no co wskazuje zacytowana przez nim wypowiedź premiera, wedle której tarcza chronić ma Polskę przed Koreą Północną. W Polsce aresztowany został dzisiaj rano osobnik podejrzany o współudział w zamordowaniu 3 lata temu Géraldine Giraud, córki aktorskiej pary francuskiej Cathy Lherbier i Rolanda Giraud. Dokonano tego na podstawie międzynarodowego nakazu aresztowania. Depesze nie podają szczegółów aresztowania ani tożsamości aresztowanego. Mówi Paryż RFI. Sąd w Paryżu uniewinnił dzisiaj dyrektora tygodnika satyrycznego Charlie Hebdo, oskarżonego o obelgi rasowe przez parę organizacji islamskich za opublikowanie na swoich łamach karykatur Mahometa. Sąd posłuchał zatem zalecenia prokuratury, która zleciła właśnie taki wyrok na lutowej rozprawie. Niektórzy oskarżyciele zapowiedzieli złożenie odwołania od tej decyzji. Nowa rozprawa odbędzie się zatem mniej więcej za rok od prawa tego odstąpił jednak wielki meczet Paryża. Nie ma takiego szczęścia szef francuskiego giganta naftowego Total, Christophe de Margerie, który staje dzisiaj przed sędzią śledczym po wielogodzinnym przesłuchaniu na policji. Podejrzany on jest o wspólnictwo w aferze korupcyjnej na tle umów z Iranem i może zostać postawiony w stan oskarżenia. Margerie zamieszany jest już w inny skandal korupcyjny, sławną aferę z czasów Saddama Husseina, nafta za żywność. Jak oświadczyło francuskie MSZ, Francja nie chce się śpieszyć z kolejnymi sankcjami przeciwko Iranowi na forum Rady Bezpieczeństwa w imię zachowania jedności społeczności międzynarodowej. Szef dyplomacji francuskiej Philippe Douste-Blazy rozmawiał w tej sprawie ze swymi kolegami z Kataru i Afryki Południowej, oświadczył rzecznik Quai d'Orsay. Dwa nowe sondaże prezydenckie opublikowane w dniu dzisiejszym wskazują na odwrócenie tendencji. Centrowy kandydat François Bayrou po raz pierwszy od dłuższego czasu odnotowuje spadek poniżej granicy 20%. Korzystają na tym jego rywale Nicolas Sarkozy i Ségolène Royal, mający odpowiednio 31 i 24% w jednym sondażu, 30,5 i 25,5% w drugim. W drugiej turze jednak, do której jak z powyższego wynika może się on nie dostać, Bayrou wygrałby z Sarkozym w tych samych proporcjach, 54 do 46%, co Sarkozy z panią Royal. Zobaczymy, co z tego wyniknie. W obu sondażach Jean-Marie Le Pen utrzymuje się na czwartym miejscu z 13%. Kandydat tak zwanych alterglobalistów José Bové oświadczył, że projekt uproszczonego traktatu europejskiego, sugestia Sarkozy'ego, to piach w oczy. Tymczasem Angela Merkel nadal pracuje nad ożywieniem Unii Europejskiej. Przed mikrofonem Piotr Rosochowicz.
Z okazji przypadającej w najbliższą niedzielę 50. rocznicy Traktatu Rzymskiego, który dał podwaliny pod konstrukcję wspólnej Europy, kanclerz sprawujących obecnie prezydencję Unii Europejskiej Niemiec, pani Angela Merkel, za pomocą deklaracji berlińskiej będzie chciała pchnąć wspólną Europę na tory sukcesu, wobec niejakiego kryzysu, jaki przeżywa ona obecnie, głównie z powodu odrzucenia eurokonstytucji przez Francję i Holandię. Co prawda pani Merkel nie zamierza użyć wspomnianej deklaracji drażliwego słowa konstytucja, ale i Holandia, i Republika Czeska zdecydowanie sprzeciwiają się podawaniu ostatecznego terminu dotyczącego opracowania i kolejnego podpisania nowej eurokonstytucji. I ostro też krytykują tajemniczość i zasłonę dymną, za którą deklarację tę pani Merkel przygotowuje. A propos podpisów. Czeski minister do spraw europejskich Aleksander Vondra ostro krytykuje fakt, że z deklaracją berlińską co prawda zgadzają się wszyscy członkowie UE, ale tak naprawdę fizycznie podpiszą ją jedynie pani kanclerz Merkel, szef Komisji Europejskiej Barroso i przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans Gert Pöttering. Według niektórych cytowanych przez Agence France-Presse deputowanych świadczy to o braku demokracji w łonie Unii Europejskiej. Natomiast Marco Incerti z Ośrodka Badań Polityki i Strategii Europejskiej w Brukseli twierdzi, że jedynie utrzymywanie tekstu w tajemnicy do końca pozwoli Angeli Merkel na uzyskanie zgody na temat deklaracji. Jako doskonały przykład podaje on tu kasus Lecha Kaczyńskiego, który dokonał zwrotu o 180 stopni i wyraził ostatnio zgodę na to, aby ponownie dyskutować o nowej eurokonstytucji na bazie eurokonstytucji już odrzuconej. I jeszcze kilka punktów deklaracji berlińskiej, które przeniknęły do prasy. Tekst głosi pochwałę narodów Europy Środkowo-Wschodniej, którym udało się odzyskać wolność i zniszczyć dzielącą Europę żelazną kurtynę. Znajdujemy w nim dużą pochwałę dla euro, które według tekstu pozwoliło na uzyskanie przez Unię Europejską rosnącej niezależności gospodarczej i znacznie zwiększyło konkurencję. Na tekst zawierający wzmiankę o euro zgodzili się dopiero ostatnio, początkowo niechętni temu Brytyjczycy. Pomimo faktu, że wśród 27 krajów istnieją różnice co do kształtu i realizacji europejskiego modelu socjalnego, pani Merkel obiecała, że model ten będzie wymieniony w deklaracji berlińskiej z nazwy i że napisane w niej będzie o tym, że jedynie wspólnym wysiłkiem możemy zachować ten model. Wobec nacisku kilku państw, być może, pisze AFP, doda ona, że, cytuję, tych modeli jest kilkanaście. W tekście tym nie ma mowy o ewentualnym rozszerzeniu Unii, choć Niemcy szukają jakiegoś dobrego wyjścia z sytuacji, aby powiedzieć o Turcji czy też o Bałkanach. Tureckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło ubolewanie z powodu niezaproszenia do Berlina żadnego przedstawiciela z krajów, które mogłyby ewentualnie później do wspólnej Europy wstąpić. Co do eurokonstytucji, to jak powiedziałem, jako temat nieco drażliwy, nie będzie ona z nazwy wymieniana w berlińskiej deklaracji, natomiast jednym z ważniejszych poruszanych tematów będzie ochrona naturalnego środowiska człowieka. W deklaracji wymienionych zostanie kilka wiodących akcji podejmowanych przez Unię Europejską. Podkreślana jest pionierska rola, jaką 27 państw członkowskich chce odegrać podczas ogólnoświatowej walki z ocieplaniem klimatycznym.
W ciągu najbliższych dwóch miesięcy, a więc jeszcze przed wyborami, Francja ewakuuje z wybrzeża Kości Słoniowej 500 spośród 2500 swoich żołnierzy stacjonujących tam w ramach sił rozjemczych. To skutek kolejnego porozumienia podpisanego 3 tygodnie temu przez prezydenta Gbagbo i rebeliantów. Prezydent Jacques Chirac zawiadomił swego rosyjskiego przyjaciela Władimira Putina, że terminarz nie pozwala mu w tej chwili przyjąć zaproszenia na wizytę w Rosji. Putin chciał rozmawiać z Chiraciem na Kremlu pod koniec marca na tematy energetyczne. Agencje przypominają przy okazji, że szef państwa rosyjskiego był we Francji we wrześniu, a Chirac wręczył mu wówczas najwyższe odznaczenie francuskie, Wielki Krzyż Legii Honorowej. Ceremonia była wprawdzie zaskakująco dyskretna, niemniej fakt przedostał się do prasy, a prezydent Chirac spotkał się w związku z tym z bardzo surową krytyką. Unia Europejska przedłużyła do 10 kwietnia przyszłego roku sankcje wobec Białorusi, zakazujące m.in. prezydentowi Łukaszence wizyty w którymkolwiek kraju członkowskim. W sumie 40 wysokich przedstawicieli mińskiego reżimu jest dzisiaj obłożonych takim zakazem, a ich zasoby finansowe są zamrożone. Mówi Paris RFI. Sześciostronne rozmowy z Koreą Północną w Pekinie zostały nagle przerwane po 4 dniach. Reuters podaje, że od ich rozpoczęcia Pchenjan odmawiał dyskusji na temat podpisanych przez siebie w lutym porozumień, przewidujących zamknięcie w kwietniu swego głównego reaktora w zamian za pomoc finansową i energetyczną oraz ustępstwa dyplomatyczne. Jako pretekst posłużyło komunistom opóźnienie w odblokowaniu 25 milionów dolarów zamrożonych w ramach sankcji na koncie banku Delta Asia w Macao. Negocjator amerykański Christopher Hill z trudem ukrywał irytację stanowiskiem Pchenjanu, mówiąc dziennikarzom, że w dniu, gdy zrozumie, jaką logiką posługują się północno-koreańscy partnerzy, zaniepokoi się i uzna, że spędził już zbyt wiele czasu na tych negocjacjach. Rzecznik rządu japońskiego uznał, że to wszystko strata czasu i objaw lekceważenia dla rozmówców. Pieniądze złożone w Macao, pochodzące przypuszczalnie z nielegalnych źródeł, ma przelać na komunistyczne konto Centralny Bank Chiński, który odmawia dokonania tej transakcji, zasłaniając się ustawodawstwem dotyczącym prania brudnych pieniędzy.
Błękitne złoto, takim oto mianem określana jest ciecz, jaka wypływa z naszych kranów czy płynie z plastikowych butelek do naszych gardeł, a z wartości której często nie zdajemy sobie sprawy. Dostęp do wody to jeden z ważnych elementów negocjacji palestyńsko-izraelskich. W niektórych regionach świata ludzie spędzają cały dzień, aby dotrzeć do pompy i z tym wielkim skarbem wrócić do domu. Według ekspertów około 1 miliarda ludzi na naszym globie może być w różny sposób dotkniętych brakiem wody. To 3 razy więcej niż tych, którzy mogą odczuć skutki ocieplenia klimatu. Przy okazji Międzynarodowego Dnia Wody, mająca swoją siedzibę w Paryżu organizacja UNESCO, przypomina, że co czwarta osoba na Ziemi nie ma dostępu do wody pitnej. Grupa ekspertów międzynarodowych, która bada zmiany klimatyczne i która twierdzi, że od 2010 roku temperatura w lutym podniesie się średnio o od 2 do 4 stopni, ma 6 kwietnia na spotkaniu w Brukseli przedstawić raport o ewentualnym wpływie tego zjawiska na zasoby wody. Już przy ociepleniu o 2 stopnie zapasy wody znacznie się zmniejszą, a susze staną się zjawiskiem nagminnym, nawet tam, gdzie dzisiaj o nich nikt nie myśli, bo takiej potrzeby nie ma. Pociągnie to za sobą ogromne wydatki, bo dotknie około 600 milionów mieszkańców Afryki i około 1 miliarda Azjatów. Jeśli temperatura wzrośnie o 4 stopnie, to wody zabraknie ponad 3 miliardom Ziemian. Zmniejszą się także zasoby wody, jakie znajdują się w lodowcach, bo one topnieją w błyskawicznym tempie. Inne niebezpieczeństwo związane z ociepleniem to zasolenie wód podskórnych. Tymczasem w Sztokholmie w związku z Międzynarodowym Dniem Wody wręczono doroczne nagrody w uznaniu wysiłków na rzecz uświadomienia ludziom skarbu, jakim jest woda i poszukiwania nowych metod jej uzdatniania. Tegorocznym laureatem jest profesor Perry McCarthy z Uniwersytetu Stanford, który opracował nowy sposób uzdatniania ścieków. Nagroda wręczana jest od roku 1990.
Mówi Paryż. Zanim w lipcu wybuchnie szaleństwo wokół ostatniego tomu przygód Harry Pottera, inna kategoria szaleńców liczy obecnie godziny do pojawienia się w sklepach trzeciej wersji PlayStation 3, konsoli do gier produkcji firmy Sony. Firma rzuci na europejski, bliskowschodni, afrykański rynek 1 milion egzemplarzy tej zabawki, która już podbiła Stany Zjednoczone i Japonię. Poprzednia wersja PS2 sprzedała się w 100 milionach egzemplarzy. Nowa wersja zawiera napęd DVD czytające dyski wysokiej rozdzielczości typu Blu-ray oraz zapewnia szybkie połączenie z internetem. Co więcej, jak twierdzą wprawni gracze, tak zwany joystick, czyli drążek, przekazuje dłoni gracza niespotykane dotąd wrażenia dotykowe. To był dziennik, a teraz mamy dla Państwa przegląd prasy, który sporządził Marek Brzeziński.
Centroprawicowy Le Figaro jest zdania, że teraz, gdy Sarkozy uzyskał poparcie Chiraca, kampania przed wyborami prezydenckimi lidera sondaży nabierze rozpędu. Gazeta wypunktowała stwierdzenie ustępującego prezydenta, że poparcie dla Sarkozy'ego to naturalna kolej rzeczy. Popularny dziennik Le Parisien ujmuje sprawę z bardziej pragmatycznej perspektywy, stwierdzając, że Sarkozy'emu w końcu udało się uzyskać poparcie ze strony Chiraca i że warto byłoby się przyjrzeć 30 latom tego burzliwego związku, którego początków należy szukać w lipcu 1976 roku, kiedy to młody, bo liczący w owym czasie 20 lat, Nicolas Sarkozy stał się objawieniem centroprawicowej francuskiej sceny politycznej. Wtedy to pojawił się po raz pierwszy na trybunie u boku Chiraca, który przez wiele lat obdarzał go wielkim zaufaniem. Tak było także w marcu 1981 roku, kiedy to ówczesny mer Paryża, Jacques Chirac, wystartował w boju o fotel prezydenta, ulegając wówczas nie po raz ostatni François Mitterrand. Sarkozy ma 26 lat, jest pełnym ambicji politykiem, członkiem zarządu neogolistowskiej RPR, odpowiedzialnym za sprawy młodzieży. W 1990 roku Chirac znów zostaje pobity w walce o fotel w Pałacu Elizejskim, znów przez Mitterranda, a Sarkozy jest zastępcą mera eleganckiego miasteczka na najbliższych przedmieściach Paryża, Neuilly, i uważany jest niemal za członka rodziny Chiraca. W 5 lat później idylla rozpryskuje się z wielkim hukiem jak kryształowe lustro, które upadło na pałacową posadzkę. Oto ten cieszący się zaufaniem Sarkozy staje u boku Balladura, w swoim czasie premiera, ale co ważniejsze, kontrkandydata centroprawicy. W spotkaniu Chirac-Balladur Sarkozy popiera tego drugiego. Wydaje się to być dosyć niefortunnym krokiem, bo to Chirac jest na fali. Sarkozy znika z pierwszego planu. Z cienia politycznej sceny wyłania się dopiero po 7 latach czyśćca, stając się drugą po premierze Raffarin postacią w rządzie, ale już nigdy nie odzyskuje zaufania Jacques'a Chiraca. To jest okres burzliwy dla owego politycznego przymusowego małżeństwa, jak to określa Le Parisien, który jest zdania, że teraz zaczyna się nowy etap kampanii Sarkozy'ego. Jego celem jest podbój francuskiej prowincji, stąd spędzać tam będzie na spotkaniach z mieszkańcami niemal każdy dzień dzielący nas od pierwszej tury wyborów. Reakcje na poparcie, jakie Chirac udzielił Sarkozy'emu, są rzecz jasna bardzo nieprzychylne w obozie przeciwników kandydata UMP. Mający ze sobą trockistowską przeszłość, były premier, też były kandydat reprezentujący najbardziej konserwatywną i anachroniczną część francuskiej partii socjalistycznej, Lionel Jospin, twierdzi, że osoba Sarkozy'ego to duże zagrożenie dla Francji. Jego bilans jako ministra i polityka jest zdaniem Jospina bardzo zły. Sarkozy to porażka moralna, społeczna i ekonomiczna. Przywódca skrajnie prawicowego Frontu Narodowego Jean-Marie Le Pen jest zdania, że Sarkozy jest politycznym spadkobiercą Chiraca. Sam zainteresowany, dodajmy to od siebie, już na początku marca odcinał się od tego. Przeciwnik Unii Europejskiej i euro, nazywany białym Le Penem, Philippe de Villiers, senator z Vendée, nazywa Sarkozy'ego sklonowanym Chiraciem. Le Parisien przytacza także głos pozytywny. Były premier Alain Juppé wyraża zadowolenie z decyzji ustępującego prezydenta, bo jak powiada, pozwoli to centroprawicy na konsolidację szeregu w czasie kampanii i tchnie nowego ducha w starania Nicolas Sarkozy'ego o zwycięstwo w wyborach. W sukcesie kandydata UMP mogą przeszkodzić lęki, jakie dręczą francuskie społeczeństwo. Przeciwnicy Sarkozy'ego wytykają jego rzekome skłonności do liberalizmu i nastawienie proamerykańskie, a to nad Sekwaną i Rodanem nie są popularne postawy. Francuzi jak ognia boją się także globalizacji. Takiego zdania jest Elvire Fabry, która stoi na czele Międzynarodowej Europejskiej Fundacji na Rzecz Innowacji Politycznych. Na łamach Le Figaro Fabry pisze, że Francuzi są w Europie jedynym narodem, który tak bardzo obawia się globalizacji i co więcej, świetnie sobie z tego zdają sprawę. Sąsiedzi Francji dają sobie z tym znacznie lepiej radę i czerpią z tego korzyści. Dlaczego więc obywatele francuscy nie mieliby iść ich śladem? U podstaw obaw leżą uczucie bezradności i tego, że są pozostawieni sami sobie swoim lękom przez partnerów z Unii, którzy nie podzielają francuskich obaw. Badania przeprowadzone w 8 krajach pokazały, że francuski strach wobec globalizacji ma inne oczy niż w przypadku pozostałych partnerów. Są spośród nich największymi pesymistami co do przyszłości ich kraju, a co więcej, jako jedyni obawiają się, że globalizacja będzie miała fatalny wpływ na francuski rynek zatrudnienia. Jednym słowem, boją się, że przyjdzie i odbierze im pracę. Są jedynymi w Europie, którzy opowiadają się za protekcjonizmem państwowym oraz sprzeciwiają się wolnej wymianie i liberalizacji rynków. Tylko Francuzi koncentrują się na ekonomicznym aspekcie procesu globalizacji. Włosi, Hiszpanie i Brytyjczycy patrzą na to zjawisko przez pryzmat migracji ludności, a Estończycy i Szwedzi z perspektywy zmian, jakie mogą zachodzić w środowisku naturalnym człowieka. Zdaniem Elvire Fabry bierze się to stąd, że we Francji jeszcze nie przyjęto zjawiska globalizacji jako czegoś oczywistego, co istnieje i z czego można czerpać korzyści. Już na początku lat 90. podobne nastroje i obawy panowały wśród mieszkańców Szwecji, gdzie rosły deficyty w handlu zagranicznym i w finansach publicznych. Szwedzi przyjęli postawę obronną wobec globalizacji, jednak nie zaniechano daleko idących i zdecydowanych reform gospodarczych i socjalnych. No i proszę, dzisiaj Szwedzi są w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o optymizm wobec tego zjawiska. W 1996 roku debaty na ten temat przetaczały się przez Niemcy i znów niezbędne reformy przyszły w sukurs, umacniając wiarę Niemców w przyszłość i w to, że są w stanie stawić czoła wyzwaniom, jakie niesie ze sobą proces globalizacji. Tymczasem francuskie obawy są bezpodstawne, bo sukcesy licznych francuskich przedsiębiorstw na światowych rynkach i korzyści płynące z otwarcia gospodarki francuskiej przed obcym kapitałem świadczą same o sobie, ale obywatele wciąż wątpią, czytamy na łamach Le Figaro. Co zatem z tym fantem zrobić? Cytując tytuł książki napisany przez parę dziennikarzy kanadyjskich, można byłoby powiedzieć, że przecież 60 milionów Francuzów nie może się mylić. Jednak zdaniem Elwiry Fabry trzeba zrobić coś innego i szkoda, że sprawa globalizacji i związany z nią francuskich lęków zajmuje tak mało miejsca w kampanii przed wyborami prezydenckimi. Autorka analizy zamieszczonej na łamach centroprawicowego dziennika jest zdania, że zamiast odrzucać globalizację i potępiać ją w czambuł i zamiast starać się ją przykroić do socjalnego modelu francuskiego, należałoby raczej znaleźć francuską drogę w procesie globalizacji. Niemcom się to udało, dlaczego Francuzi mieliby tego nie spróbować? Sukces byłby z korzyścią nie tylko dla samej Francji, ale i dla całej Unii. Według Elwiry Fabry trzeba przestać wierzyć w to, że uda się globalizacji nadać bardziej francuski charakter. Raczej należy starać się Francję bardziej zglobalizować. Le Monde zamieszczał obszerną analizę, z której wynika, że nie tylko francuskie obawy wobec globalizacji nie przystają do rzeczywistości, ale i że francuska administracja nie jest przystosowana do wymogów europejskich. Taki jest wynik raportu opublikowanego przez Radę Państwa. Francja chorym Europy? Retorycznie pyta dziennik. W ciągu pół wieku istnienia Unii Europejskiej administracja francuska i jej instytucje nie nadążały z tempem zmian wewnętrznych i teraz Francja kompletnie straciła swoją siłę przebicia, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji w unijnym gronie. Przykładem jest opracowanie w 1989 roku prawa o imigracji, które było po odwrotnej stronie księżyca w stosunku do ustaleń z Schengen, a przecież Francja należy do grupy tych państw. Francja idzie zupełnie innym kursem niż administracja europejska, stwierdzono w raporcie Rady Państwa, dodając, że w ten sposób nie może się ona ani skutecznie włączyć w proces budowy Zjednoczonej Europy, ani walczyć o swoje interesy. Plany Unii Europejskiej to bieg, jeśli nie ma ratończyka, to przynajmniej długodystansowca, a do tego zupełnie nie przystaje krótkofalowa polityka francuska, strategia sprintera.
To był przegląd prasy Marka Brzezińskiego, a teraz Piotr Rosochowicz ma dla nas jeszcze nieco doniesień z Europy.
W Brukseli zakończony został w czwartek pierwszy etap negocjacji w sprawie programu Otwarte Niebo, całkowicie znoszącego dyskryminację między amerykańskimi a europejskimi liniami lotniczymi obsługującymi linie transatlantyckie. Możecie sobie Państwo wyobrazić, jakie to może stanowić ułatwienie, głównie cenowe, dla wszystkich teraz rywalizujących ze sobą w sposób niczym nieograniczony linii lotniczych. Wystarczy przypomnieć sobie, jaką rewolucję w transporcie lotniczym stanowiło wprowadzenie tanich linii lotniczych w przypadku samej Unii Europejskiej. Przypomnijmy w głównych zarysach najważniejsze przepisy wynegocjowane w Brukseli. Program Otwarte Niebo ma zacząć obowiązywać 28 października tego roku. Każda linia lotnicza, bez względu na to, czy to jest linia amerykańska, czy też europejska, będzie miała prawo do lądowania i startowania z każdego miasta w USA, bądź z każdego miasta w Unii Europejskiej. Anulowane zostaną 22 porozumienia dwustronne między liniami lotniczymi, porozumienia, które de facto wprowadzały znaczne ograniczenia w ruchu transatlantyckim i, jak twierdzi Europejski Trybunał Sprawiedliwości, były całkowicie niezgodne z prawem. Dotychczas wszystkie europejskie linie lotnicze mogły w lotach do Stanów Zjednoczonych startować jedynie ze swoich krajów. W ten sposób z konkurencji wspomniane porozumienia dwustronne eliminowały 6 krajów członkowskich Unii Europejskiej, nie dysponujących żadnym połączeniem bezpośrednim między Starym Kontynentem a USA. Inwestorzy europejscy będą mogli od momentu wejścia w życie porozumienia posiadać więcej niż połowę udziałów w danych amerykańskich liniach lotniczych, a Waszyngton nie będzie mógł tu w żaden sposób interweniować. Ustalono, że spółki europejskie jednak nie będą mogły posiadać więcej niż 25% praw głosu w tych liniach. Dla porównania, w europejskich spółkach nieprzekraczalny próg dla inwestorów zagranicznych wynosi obecnie 49% głosów. Według nowego porozumienia mógłby dla symetrii zostać obniżony do 25%. Porozumienie pozwala inwestorom linii europejskich, których samoloty latają do Stanów Zjednoczonych, korzystać z kapitałów krajów trzecich bez naruszenia prawa do lądowania na terytorium amerykańskim, co obowiązywało dotychczas. Pozwala to także liniom lotniczym z niektórych państw afrykańskich ze Szwajcarii i na przykład z Liechtensteinu na kontynuowanie posiadania praw lotniczych dotyczących lotów w Stanach Zjednoczonych, jeśli tylko linie te znajdą się pod nadzorem inwestorów z Unii Europejskiej. Europejskie linie lotnicze nadal nie będą mogły obsługiwać lotów wewnętrznych w Stanach Zjednoczonych, natomiast amerykańskie linie lotnicze będą mogły zupełnie swobodnie latać między miastami w Unii Europejskiej, pod warunkiem, że nie będą to miasta w tym samym kraju. W Brukseli 27 państw UE już się ostatecznie zgodziło na program Otwarte Niebo. Strona amerykańska podpisze go prawdopodobnie 30 kwietnia podczas posiedzenia na szczycie Unia Europejska-Stany Zjednoczone.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Kultura i społeczeństwo. Magazyn RFI. Anna Rzeczycka.
Nazwisko Miłosza Magina, zmarłego w 1999 roku na Tahiti, znane jest przede wszystkim miłośnikom muzyki Chopina. Artysta ten był jednym z laureatów 5. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, a potem wybitnym interpretatorem utworów wielkiego polskiego kompozytora. Miłosz Magin ukończył Warszawską Akademię Muzyczną z wyróżnieniem, a w 1957 roku został laureatem konkursów imienia Marguerite Long i Jacques Thibault w Paryżu oraz imienia José Viana da Motta w Lizbonie. Mieszkał najpierw w Londynie, a potem osiedlił się w Paryżu, gdzie prowadził klasę fortepianu w konserwatorium imienia Sergiusza Rachmaninowa i na Międzynarodowym Uniwersytecie Muzycznym. Koncertował w wielu krajach świata, w tym wielokrotnie w Polsce. Począwszy od 1968 roku, Magin, który kilka lat wcześniej uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu, zaczął nagrywać dla fonograficznej firmy Decca dzieła wszystkie Chopina. Płyty zostały przyjęte z zachwytem i stały się wzorem interpretacji dla wielu młodych pianistów. Universal wznowił je na CD w 2000 roku. Podczas długiej rekonwalescencji po wypadku Miłosz Magin powrócił do komponowania, którym pasjonował się jako 16-letni młodzieniec i któremu poświęcił się do końca życia. Jego muzyka, nie należąca do żadnej szkoły ani nie podążająca za żadną modą, często inspirowana była przez polską muzykę ludową. Równolegle do kariery pianisty i kompozytora Miłosz Magin zdobył uznanie jako wyśmienity pedagog. Kształcił młodzież z całego świata. Jego uczniami byli m.in. Jean-Marc Louis Da i Aleksander Bodak. W 1985 roku Miłosz Magin założył z pomocą swej żony Idalii, również pianistki, Międzynarodowy Konkurs Pianistyki, którego celem jest odkrywanie młodych talentów i popularyzowanie polskiej muzyki. Konkurs odbywa się co dwa lata w Paryżu. 23 marca kończy się jego 12 wydanie, które zainaugurowane zostało pięknym koncertem Aleksandra Bodaka w Ambasadzie Polskiej w Paryżu. O tegorocznej edycji konkursu imienia Miłosza Magina rozmawiam z panią Idalią Magin. A więc konkurs, 12 konkurs imienia Miłosza Magina został otwarty.
Tak, dzisiaj bardzo pięknie się odbyło w ambasadzie. Dziękuję, że ambasada, pomimo że nie ma właściwie właściciela głównego, pana ambasadora Tombińskiego, no ale ambasada jednak podtrzymała jego zobowiązania w stosunku do nas i bardzo było pięknie i zorganizowane i sala, i fortepian, i koktajl, także jesteśmy wszyscy bardzo zadowoleni.
Ile osób w tym roku uczestniczy w konkursie?
No więc troszeczkę byliśmy smutni, dlatego że bardzo dużo dzieci przyjeżdżało zawsze z Mongolii i tym razem jakieś duże obostrzenia były i te dzieci nie dostały wizy. Tak, to jest sprawa skomplikowana, od lat już to trwa, no ale jakoś zawsze sobie dawaliśmy radę, a teraz bardzo ostro były potraktowane przez autorytety francuskie. Więc grupa jest bardzo zmniejszona, ale o tym się dowiedział dyrektor szkoły, szkoły, konserwatorium przy Châtelet. I właśnie uczeń męża, Philippe Devaux, pianista, tam ma wykłady. I jak się od nas dowiedział, że dzieci mongolskie zostały troszeczkę zredukowane, powiedział dyrektorowi i dyrektor zaofiarował osobny koncert dla dzieci z Mongolii i z jego uczniami ze szkoły.
Są też pianiści z innych krajów, z Francji, z Polski?
Z Francji zdaje się, że nie mamy. Z Polski tak. Są trzy czy cztery osoby bardzo mocne.
I w repertuarze zawsze jest jakiś utwór Miłosza Magina, prawda, pani Merze?
No tak, tak, bo mąż napisał bardzo udane i bardzo przyjemne kawałki tak, dla dzieci i one są bardzo lubiane, także dużo osób wybiera to, ale jest też muzyka polska, Chopin, Szymanowski czy inni kompozytorzy też można sobie wybrać. W każdym dziale są jak gdyby trzy punkty i w każdym punkcie są różni kompozytorzy, także można sobie dobrać program, jak się komu podoba.
Jednym z najulubieńszych uczniów Miłosza Magina był Aleksander Bodak, związany z Polską przez swego ojczyma, który przez wiele lat był konsulem Polski w Algierii. Aleksander Bodak natrwale związał się także z muzyką polską.
Elle a commencé par Chopin, mais aussi par les chants polonais, parce que j'ai été élevé par un beau-père polonais, consul de Pologne. En Algérie, à Toulouse et au Brésil.
Moja przygoda z muzyką polską zaczęła się od Chopina i od polskich pieśni. Wychowany byłem bowiem przez ojczyma, który był konsulem Polski w Algierii, w Tuluzie i w Brazylii. W czasie organizowanych przez niego spotkań z polską diasporą śpiewało się mazurki, kujawiaki i oberki. Akompaniowałem temu towarzystwu na mandolinie i w ten sposób wszedłem w świat muzyki polskiej. Potem oczywiście grałem Chopina na fortepianie i spotkałem Miłosza Magina. Byłem z nim bardzo związany. Był moim profesorem przez 10 ostatnich lat swego życia. Pracowałem z nim, zadedykowałem mu dzieła, których wykonania nauczyłem się pod jego kierunkiem. Nie mogę dojść do siebie po jego śmierci. Zmarł na Tahiti w czasie kąpieli w morzu. Był to prawdopodobnie wylew. W jego osobie straciłem kogoś, z kim mogłem rozmawiać o wszystkim. Rozumiał, co chciałem wyrazić, jak chciałem grać. To było wspaniałe. Dużo się od niego nauczyłem. Miałem też innego polskiego profesora, Wilhelma Koliszera, który był przyjacielem Antona Rubinsteina i który zamieszkał w Urugwaju, gdzie ja spędziłem 8 lat. Wilhelm Koliszer był Polakiem urodzonym w Łodzi, tak jak Miłosz Magin. To on nauczył mnie rytmu poloneza. Ten, kto nie ma rytmu poloneza, nie może wykonywać tej muzyki.
J'en ai eu un autre maître polonais, Wilhelm Koliszer, qui était un ami de Anton Rubinstein et qui s'était établi en Uruguay, où j'ai vécu 8 ans, et donc j'avais Wilhelm Koliszer, qui était un polonais de Łódź, on dit. Et c'est ce maître Koliszer qui m'a appris le rythme de la polonaise. Tam, tadaram, pam, 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 yam. C'est ça le rythme de la polonaise. Et si vous ne l'avez pas, c'est pas une polonaise. Qu'est-ce que j'aime jouer maintenant?
Co lubię grać teraz? Lubię grać Chopina, ale uwielbiam także Rachmaninowa. To prawie wirus, którego nie można się pozbyć. Ten las nut, który on tworzy, to dźwiękowe otoczenie, jest mi z tym bardzo dobrze. Lubię też Skriabina. Ciągnie mnie do muzyki rosyjskiej. Mój ojciec biologiczny pochodził z Sankt Petersburga, a matka z Władywostoku. Jestem genetycznie rzecz biorąc Rosjaninem z pochodzenia, ale naznaczony zostałem przez kulturę polską.
Parce que mon père gametoïde, disons, est russe de Saint-Pétersbourg, hein, et ma mère est de Vladivostok. Hein, donc je suis russe de génétiquement parlant, mais j'ai été emprunt de culture polonaise.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
I love Paris in the fall. I love Paris in the winter.
Pojechali do Ameryki, chodzili po śmietnikach, zbierali to, co tam ciekawego znaleźli. Potem zapakowali w paczki, wsadzili do samolotu i przywieźli do Paryża. Tutaj nad Sekwaną porobili zdjęcia tego, co znaleźli za Atlantykiem. Zdjęcia ponaklejane na czarne plansze o wymiarach 1,20 m na 1,80 m wystawili w Europejskim Domu Fotografii w czwartej dzielnicy Paryża przy ulicy Fursy pod numerem 5. Jedno musi być powiedziane, to nie są jakieś tam pierwsze, lepsze śmieci. To są śmieci przez duże si. Pozostały znalezione w Hollywood na śmietnikach sław srebrnego ekranu, znanych pod każdą szerokością geograficzną, takich jak Jack Nicholson. Na taki nietuzinkowy zaiste pomysł wpadło dwóch paparazzi, ich też nie pierwsi lepsi w tej dziedzinie, wchodzenia pod koszulę i pod spódnicę z aparatem fotograficznym. To we Francji cesarze tego gatunku podglądactwa Bruno Muron i Pascal Roustan, syn bogatego Bretończyka, który chciał, aby jego uwielbiający cygara syn został raczej archeologiem niż człowiekiem, dla którego zawodem jest zaglądanie komuś do alkowy przy pomocy oka obiektywu aparatu fotograficznego. 52-letni Bruno Muron i 48-letni Pascal Roustan uczciwie zapracowali na miano francuskich cesarzy paparazzi. To oni trafili po latach na ślad filmów, na jakich uwieczniono rodzinę Marlona Brando. To oni uwiecznili na kliszy fotograficznej idylę między księżniczką Karoliną z Monako i tenisistą, poetą argentyńczykiem Guillermo Villasem. To im francuska opinia publiczna i Nicolas Sarkozy zawdzięczają fotografię Cecylii Sarkozy i Richarda Attiasa, speca od reklamy. To Pascal przekonał osobę z najbliższego otoczenia, François Mitterranda, aby zabrał ze sobą do Pałacu Elizejskiego aparat fotograficzny i zrobił zdjęcie byłego prezydenta na łożu śmierci. Zdjęcia komendanta Marcosa w czasie marszu Chiapasu w Meksyku to ich sprawka. Udało im się dostać do pałacu, w którym odbywał się szczyt państw grupy 8, wodząc za nos ochroniarzy, bo chyba nie trzeba dodawać, że nie mieli akredytacji. Co więcej, koledzy po fachu mogli robić zdjęcia tylko w oficjalnych sytuacjach, tam, gdzie im na to pozwolono. Oni jako jedyni szwendali się po hotelu, w którym mieszkali przywódcy najpotężniejszych państw świata. Bruno i Pascal nie uważają się za kogoś nadzwyczajnego. Mówią sobie, że są dziennikarzami jak każdy inny. Oni po prostu lubią być pierwsi. Francuska opinia publiczna jest już bardziej co do tego podzielona. 18-letnia studentka Julie powiada, że podziwia ich pracę, bo sama czyta prasę brukową, piszącą o życiu prywatnym wielkich znanych i uznanych. Starsza o 40 lat sekretarka Evelyn zapewnia, że paparazzi nie wywołują u niej żadnych emocji. Oliwkowo skóry 20-letni Willy mówi o nich z niesmakiem. Jego skośnooka rówieśnica Shan uważa, że paparazzi za bardzo wsuwają nos w życie prywatne ludzi, tylko dlatego, że te są gwiazdami. Z kolei emeryt Guy uważa, że to właśnie paparazzi są odpowiedzialni za tragedię księżnej Diany i Dodiego Al-Fayeda. A zatem od całkowitej akceptacji po totalne potępienie. Sami zainteresowani przypominają, że wielcy mistrzowie fotografii jak Doisneau czy Cartier-Bresson też zaczynali jako paparazzi, a skończyli w muzeum jako klasycy sztuki fotografowania. W Hollywood Bruno Muron i Pascal Roustan starali się zachować wszelkie pozory przyzwoitości. Częściowo na nich wymogły to przepisy amerykańskiego prawa. W Stanach Zjednoczonych nie wolno zabierać śmieci należących do kogoś innego, bo uważane jest to za kradzież. Zupełnie inaczej niż we Francji, gdzie przecież tyle pięknych rzeczy od frytkownicy i stoliczka z blatem wykładanym płytkami ceramicznymi po pięknie rzeźbioną w alpejskie wzory półeczkę można znaleźć na śmietniku. Dlatego obydwaj panowie pukali do drzwi właściciela worka ze śmieciami z przyczepioną do nich karteczką z nazwiskiem i wyjaśniali, że oto mają taki pomysł, że chcieliby przejrzeć te śmieci, żeby z tego potem zrobić wystawę sztuki. Analiza takiego worka rzeczywiście może wiele powiedzieć o obyczajach i przyzwyczajeniach osoby, do której śmieci należą. Sami autorzy pomysłu też nie brali pierwszych, lepszych śmieci. Żeby trafić na wystawę, trzeba było spełniać wiele kryteriów. Odrzucali propozycje komitetów wyborczych, kandydatów w wyborach prezydenckich. Podobnie nie interesowały ich śmieci Paris Hilton czy słynnych modelek, o jak to ujęli iloraźni inteligencji, jaką może się poszerzyć marynowana płastuga. A zatem kto? Lista jest długa. Madonna, chociaż biorąc pod uwagę wcześniejszą uwagę, to pisząc te słowa jakoś trudno uwierzyć, że obydwaj panowie do wszystkich stosowali te same kryteria i ilorazu inteligencji. Dalej Nicolas Cage, Ronald Reagan, Clint Eastwood, sami znani i sławni. I tak z analizy śmietnika dowiadujemy się, że Mel Gibson chodzi w kalesonach tandetnego wyrobu, coraz to próbuje nowych sportów i uwielbia plastikowe figurki. Że Jack Nicholson pasjami przepada za magazynami poświęconymi sztukom pięknym, markowym szampanem i Chateau Margaux rocznik 1985. A najbardziej kapryśną kulinarnie gwiazdą jest John Travolta, który sprowadza pizzę z Waszyngtonu samolotem. Ojciec Pascala Roustana, jak się rzekło na początku, chciał, aby syn był archeologiem. śmietnikiem. To też grzebanie na śmietniku, by dowiedzieć się, jak żyli ludzie. Kto wie, może też gwiazdy, tyle że paleolitu.
Słuchają Państwo Radio France International z Paryża. Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Mogłoby się wydawać, że odtwarzanie po 100 latach zaginionej kolekcji rysunków jest zajęciem dla dziwaków, a za takich uchodzą czasem historycy sztuki. Nie brakuje ich w Luwrze, gdzie właśnie czynna jest wystawa niektórych spośród 3600 rysunków francuskich artystów od XVI do XIX wieku, które składały się na kolekcję Philippa de Chenevière, kustosza Muzeum Luwru w drugiej połowie XIX wieku. Kolekcja ta została rozproszona w rok po jego śmierci, a był to bodaj najlepszy zbiór rysunków francuskich, jaki kiedykolwiek powstał. Kłopoty finansowe skłoniły Philippa de Chenevière do sprzedaży najpierw wszystkich rysunków artystów obcych, czyli niefrancuskich, a potem na rok przed śmiercią w 1899 roku 200 rysunków XVIII-wiecznych. Ale największą stratą okazała się wyprzedaż całej reszty przez wdowę w domu aukcyjnym Drouot, przygotowana niedbale, bez reprodukcji i zresztą finansowo nieudana. Niektóre rysunki nabył Louvre, po kilkadziesiąt Nelly Jacquemart i inni kolekcjonerzy, po większości jednak ślad zaginął. A czegoż tam nie było? Choćby przesławny, frywolny rysunek tuszem Fragonarda pod tytułem Koszulka płonie, Mars i Wenus Nicolas Poussena, widok Sztokholmu Louis-Jean Depreza, Tryumf Konstytucji 1793 roku Josepha Marie Viena. Philippe de Chenevière był jednak nie tylko wybitnym historykiem sztuki, ale posiadał także pewne talenty literackie. Wszystkie rysunki swojej kolekcji starannie opisał, gdyż miały one stanowić rodzaj encyklopedii sztuki francuskiej i to nie ograniczającej się do głównych mistrzów i najważniejszych ośrodków, ale obejmującej także petit metrów i produkcję prowincjonalnych warsztatów. Oprócz opisu jako takiego, teksty te zawierają analizę stylu i rozbudowane refleksje o relacjach między artystami. Były one publikowane w ostatnich latach życia Chenevière'a w 22 kolejnych numerach pisma L'Artiste, ale niestety z rzadkimi tylko reprodukcjami. Obecna wystawa towarzyszy publikacji tych tekstów, zajmujących 300 stron druku, w obszernym albumie katalogu. Autor Jean-Louis Prat poświęcił 30 lat na odszukanie na podstawie opisów i skąpych dokumentów z aukcji większości rysunków z kolekcji Chenevière'a. Jest on także kustoszem wystawy. Konfrontacja tekstów i rysunków pozwala zobaczyć w osobie Chenevière'a niedoścignionego po dziś dzień znawcę francuskiej sztuki z pokolenia tych historyków sztuki, którzy, wcale nie dziwacy, mało co posługiwali się reprodukcjami, a raczej bezbłędnie wyćwiczoną pamięcią, umiejętnością rzetelnego opisu, no i dobrym smakiem. Opublikowany album jest skądinąd pierwszą pozycją nowej serii poświęconej historii zbiorów Muzeum Luwru. Dodajmy, że Louvre po dziś dzień wykupuje rysunki z niegdysiejszej kolekcji Chenevière'a, w miarę jak ujawniają się one na aukcjach lub u marszandów. Na przykład jednym z najnowszych nabytków jest projekt dekoracji galerii pałaców Vidville Simona Vouetta.
Był felieton Piotra Błońskiego z cyklu Salony i Wystawy, a kończymy audycję magazynem Agnieszki Kumor z cyklu Muzyka ze Świata.
4 marca w paryskiej hali sportowej Bercy, jak co roku rodzeni i przyszywani synowie dumnego narodu Celtów zbiorą się na długo oczekiwanej 14 nocy świętego Patryka. Tradycją już się stało, że paryska noc odbywa się w tydzień po święcie narodowego patrona Irlandii Patryka, które, jak pamiętamy, obchodzone jest 17 marca. Celebracja w hali Bercy z udziałem wielu znamienitych gości odbywa się na ogół w najbliższą sobotę w tydzień po tej dacie. W tym roku będzie to właśnie 24 marca. W partii solowej słynnego XVIII-wiecznego śpiewu protestanckiego Amazing Grace, niebiańska łaska, usłyszeliśmy szkockiego dudziarza Andrew Gibbsa. Pierwsza noc świętego Patryka odbyła się w Paryżu w roku 1993 jako dziecię festiwalu Interceltique w Lorient z inicjatywy Jean-Pierre Pichard'a. Sukces był tak wielki, że kolejne wydania tej imprezy zapraszano do wielkiej hali Villette, do Zenitu, na Stade de France, aż wreszcie w roku 2005 noc zagnieździła się na dobre w hali sportowej Bercy w 12 dzielnicy Paryża. W ubiegłym roku specjalnie dla potrzeb tej imprezy wprowadzono centralną scenę, którą otacza 4000 widownia parteru i 14 tysięcy widzów na trybunach. Biletów zawsze brakuje. Po koncercie Fest Nance, czyli bretońskie tańce, trwają do 2 nad ranem. Dodam jeszcze tylko, że prezentowane przez nas nagranie na żywo pochodzi z ubiegłorocznej edycji imprezy. Otrzymaliśmy je dzięki uprzejmości organizatorów. Jest to specjalny, oficjalny album koncertu Nuit de la Saint-Patrick z udziałem Carlosa Nuñeza, irlandzkiego zespołu Teada, skrzypaczki Dominique Dupuis, bretońskiej śpiewaczki Nolwenn Corbell i oczywiście wielu orkiestr dudziarzy zwanych Bagad. O tegorocznych gościach za chwilę. Najpierw ubiegłoroczna gwiazda przybyły z hiszpańskiej Galicji, Carlos Nuñez. kto wystąpi w tym roku? Plejada gwiazd. Oczywiście znają ich fani muzyki celtyckiej, a kto ich nie zna, ma szansę poznać niezwykłych artystów. Brytoński gitarzysta i piosenkarz Daniel Lebrun, noszący pseudonim sceniczny Dan Arbrass. Legendarna szkocka grupa Capercaillie, którą prezentowaliśmy również osobno w naszym magazynie Muzyka Świata. Nieodłączny przy każdym wydaniu nocy Bagad z bretońskiej bazy morskiej w Lannbuie w pobliżu Lorient. Będzie też Deborah Hanson-Conant. Mini spódniczka, skórzane botki, fryzura afro to ona, amerykańska wirtuoska, nie bójmy się rodzaju żeńskiego od słowa wirtuoz, gry na harfie, choć ma klasyczne wykształcenie, folk, jazz, muzyka celtycka, flamenco i blues, nie mają przed nią tajemnic. Poza nimi bretońskie grupy dudziarzy i artyści z kółek tanecznych, Les Sonneurs de Bagadou z Auray, Locol, Mendon, Pontivy, Lorient i Saint-Nazaire. Zaproszone w tym roku narody to Irlandczycy, Bretończycy, Szkoci, ale oczywiście wszyscy przyjaciele Celtów są mile widziani.
Był magazyn Agnieszki Kumor z cyklu Muzyka ze Świata. Nasza audycja zbliża się powoli do końca. Mam dla Państwa jeszcze tylko przypomnienie najważniejszych tytułów. Powiem zatem, że Uniwersytet Warszawski zażądał zawieszenia do czasu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego kontrowersyjnej ustawy o dekomunizacji. Senat uczelni opublikował dzisiaj uchwałę w sprawie zagrożeń dla demokratycznego państwa prawnego, krytykując bardzo surowo obecne poczynania władzy, potępiając nasilające się w życiu społecznym i politycznym przejawy instrumentalnego traktowania prawa, zawłaszczanie instytucji publicznych przez rządzące partie polityczne, ograniczanie niezależności mediów, podważanie autorytetu sądu, ataki na niezależność Trybunału Konstytucyjnego. Sąd w Paryżu uniewinnił dzisiaj dyrektora tygodnika satyrycznego Charlie Hebdo, oskarżonego o obelgi rasowe przez parę organizacji islamskich za opublikowanie na swoich łamach karykatur Mahometa. A sześciostronne rozmowy z Koreą Północną w Pekinie zostały nagle przerwane. Po 4 dniach jako pretekst posłużyło komunistom opóźnienie w odblokowaniu 25 milionów dolarów zamrożonych w ramach sankcji na koncie banku banku Delta Asia w Macao. Tego przelewu ma dokonać Centralny Bank Chiński, który odmawia dokonania transakcji, zasłaniając się ustawodawstwem dotyczącym prania brudnych pieniędzy. I to wszystkie najważniejsze wiadomości dzisiejszej audycji. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Żegnam się. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.